Członkowie obydwu delegacji zajęli miejsca za długim mahoniowym stołem. Rozpoczynały się negocjacje na temat amerykańskiego planu prowadzenia wojny w Europie. Marshall przyjechał, by uzyskać od Brytyjczyków zapewnienie, że wspólnie z Amerykanami przygotowują inwazję na kontynent. Plan był następujący. 15 września 1942 roku 6 dywizji, w tym 5 amerykańskich, 3 piechoty i 2 pancerne, na pokładach brytyjskich okrętów wyruszy do ataku na brzeg Francji. Wspomagać je będzie 5800 samolotów, w tym 2550 brytyjskich. Po wdarciu się na brzeg żołnierze wojsk desantowych utworzą silnie bronione przyczółki. Wkrótce wspomogłoby ich 12 dywizji dosłanych z Anglii. Na tym zakończyłby się pierwszy etap operacji wyzwalania Europy, któremu nadano nazwę Sledgehammer. Przez następne miesiące siły we Francji byłyby rozbudowywane o 100 tysięcy żołnierzy tygodniowo. Gdy liczebność wojsk alianckich osiągnęłaby 1 000 000 żołnierzy, czyli 30 dywizji, wówczas uderzyliby w głąb Francji, wyzwolili to państwo i ruszyli do stolicy III Rzeszy. Ten etap operacji, który miał być decydujący dla losów II wojny, nazwano Roundup. Brooke słuchał tych planów z irytacją trudno skrywaną. W jego ocenie była to operacja niemożliwa do przeprowadzenia. Dobrze pamiętał, jak zakończyła się podobna operacja podjęta przez Brytyjczyków w 1915 roku. Wówczas to pierwszy lord admiralicji, Winston Churchill, doszedł do wniosku, że desant dużego oddziału wojska na tureckim brzegu zmusi Niemców do przerzucenia z Francji całych jednostek do odległego rejonu. A wtedy żołnierze Antanty uderzą na froncie francuskim i zwyciężą osłabione wojska niemieckie. 25 kwietnia 1915 roku oddziały angielskie, australijskie i nowozelandzkie podjęły próbę opanowania brzegu w rejonie Gallipoli. W czasie desantu zginęło kilka tysięcy żołnierzy zdziesiątkowanych ogniem karabinów maszynowych i dział. Ci, którzy zdołali wedrzeć się na brzeg, przez kilka miesięcy bronili się dzielnie, ale w nocy z 8 na 9 stycznia 1916 roku musieli się ewakuować. Ta operacja kosztowała życie 30 tysięcy żołnierzy. 4 tysiące odniosło rany, 8 tysięcy dostało się do niewoli lub zaginęło. Ogromne ofiary poszły na marne. Desant nie zmienił sytuacji na froncie. Winston Churchill musiał podać się do dymisji, choć podobno zawinili dowódcy oddziałów inwazyjnych, działający niezdecydowanie i bez wyobraźni. Co prawda inny desant, przeprowadzony 23 kwietnia 1917 roku na bazę niemieckich okrętów podwodnych w Zeebrugge w Belgii, zakończył się sukcesem, ale była to operacja na niewielką skalę. Kilkudziesięciu żołnierzy z 4 batalionu Royal Marines zdołało zniszczyć lub zablokować urządzenia portowe. Przez całą pierwszą wojnę Brytyjczycy rozbudowywali wojska inwazyjne, które w 1918 roku liczyły 55 tysięcy żołnierzy, ale w czasie pokoju siły te zmalały do 15 tysięcy żołnierzy piechoty morskiej Royal Marines. W latach 30. Fort Cumberland działało Centrum Rozwoju i Szkolenia, które opracowało 3 typy nieudanych okrętów desantowych. Ćwiczenia przeprowadzone w rejonie Slepton Sands w 1938 roku zakończyły się kompletnym fiaskiem, ale niepowodzeniami rząd brytyjski się nie zrażał. W 1939 roku brytyjski korpus ekspedycyjny sprawnie wylądował we Francji i wydawało się, że wojska amfibijne nie będą potrzebne. Dopiero klęska Francji i ewakuacja spod Dunkierki nakazały Brytyjczykom powrót do idei stworzenia pojazdów i wojsk zdolnych dokonać inwazji na kontynent. Do 1942 roku Niewiele jednak w tej dziedzinie osiągnięto. Brooke, doskonale znając słabość brytyjskiej armii, nie wierzył też, aby Amerykanie, którzy zaledwie kilka miesięcy wcześniej ocknęli się z błogiego snu o pokoju, mogli wystawić silną, odpowiednio wyszkoloną i wyposażoną armię. Generał pamiętał raport brytyjskiego przedstawiciela wojskowego w Waszyngtonie, generała Johna Deala, który pisał: ten kraj, czyli Stany Zjednoczone, jest najlepiej przygotowany do pokoju, jak tylko możesz sobie wyobrazić. Obecnie ten kraj nie ma, powtarzam, nie ma najmniejszego pojęcia, co oznacza wojna. Prawdopodobnie w przyszłości dokonają rzeczy wielkich, ale obecnie cała organizacja sił zbrojnych pochodzi z czasów George'a Washingtona. Deal nie wspominał w raporcie o niskim morale amerykańskich żołnierzy po dotkliwych klęskach na Pacyfiku. Trudno było sobie wyobrazić, że w atmosferze przygnębienia po Pearl Harbor i utracie Filipin setki tysięcy młodych ludzi wyruszą ochoczo z wiarą w zwycięstwo do Europy. Wyruszą? Jak? Wody Atlantyku roiły się od niemieckich okrętów podwodnych. Brytyjczycy mieli wszelkie podstawy, aby się obawiać, że niemieckie okręty podwodne skutecznie zablokują szlaki żeglugowe i doprowadzą wyspy do gospodarczego załamania. Royal Navy i United States Navy nie miały odpowiedniej liczby jednostek eskortowych, by skutecznie zwalczać U-boty i zapewnić bezpieczeństwo konwojom. Setek statków z żołnierzami i milionami ton zaopatrzenia dla wojsk inwazyjnych wychodzących z amerykańskich portów niewiele dotarłoby do Wielkiej Brytanii. Wilcze stada, samoloty Luftwaffe i wielkie okręty nawodne działające z baz w Norwegii zbierałyby krwawe żniwo. Jak wedrzeć się na francuski brzeg? Chroniły go wprawdzie bunkry wału atlantyckiego, ale nie są one najgroźniejsze. W połowie 1942 roku Luftwaffe miała 4942 samoloty bojowe, z których 69% w gotowości bojowej. Mniej więcej połowa z nich stacjonowała na froncie wschodnim, reszta w Niemczech, Europie Zachodniej i w rejonie Morza Śródziemnego. Była więc to siła zdolna rozgromić flotę inwazyjną i zmiażdżyć oddziały, którym udałoby się stanąć na francuskiej ziemi. Mogłyby tam zostać tylko do czasu, w którym Niemcy rzuciliby do walki pancerne dywizje z czołgami Panzer II i IV. Tym pojazdom nie mógł bowiem dorównać żaden czołg brytyjski ani amerykański. Brytyjczycy dotkliwie odczuli siłę Wehrmachtu w Norwegii, Grecji, Francji, na Krecie i w Afryce Północnej. Na podstawie tych doświadczeń Brooke uznał, że plan wojny z Niemcami nie może zakładać frontalnego ataku. Inwazja musiałaby być poprzedzona długotrwałymi przygotowaniami, pracą tajnych służb, które wprowadziłyby nieprzyjaciół w błąd co do miejsca lądowania, nalotami na niemieckie fabryki, aby obezwładnić przemysł zbrojeniowy i wyniszczyć Luftwaffe, opanowaniem wybrzeży Morza Śródziemnego w celu zmuszenia Niemców do rozproszenia sił. Amerykanie byli innego zdania. Uważali, że siła dywizji sprzymierzonych będzie tak duża, iż złamie opór Niemców. Generał Marshall żądał więc, a prezydent Franklin Roosevelt popierał go z całego serca, aby wojska angloamerykańskie ruszyły do frontalnego ataku na Francję. Brooke w swoim pamiętniku zapisał: w świetle obecnej sytuacji plan inwazji na wrzesień 1942 roku jest po prostu fantastyczny. Nie mógł jednak powiedzieć Amerykanom nie. Wielka Brytania była silnie uzależniona od szczodrości zamorskiego krewnego. Dostawy ze Stanów Zjednoczonych miały istotne znaczenie dla brytyjskiej gospodarki i obronności. Kredyty i transport materiałów w ramach lend-leasu ratowały Wielką Brytanię w najtrudniejszym dla niej okresie wojny w roku 1941, a później nabierały coraz większego znaczenia. I tak na przykład w 1941 roku co dziesiąty pocisk wystrzelony przez żołnierza brytyjskiego pochodził z fabryk amerykańskich. W 1943 roku już co trzeci. W 1942 roku brytyjska 8. Armia w Egipcie z utęsknieniem oczekiwała na transport amerykańskich czołgów M3 Grand, a wkrótce połowa wszystkich czołgów w brytyjskich dywizjach pancernych została sprowadzona ze Stanów Zjednoczonych. Royal Navy potrzebowała amerykańskich okrętów i amerykańskich stoczni, aby w nich budować i remontować swoje jednostki. Fleet Air Arm, czyli powietrzna broń floty, była całkowicie uzależniona od dostaw samolotów myśliwsko-bombowych Corsair i rozpoznawczych Catalina. Royal Air Force wyczekiwała na dostawy doskonałych samolotów transportowych Dakota, lekkich bombowców, szturmowców i myśliwców. Obydwa państwa splotły się w ogromnym wysiłku wojennym i każdy z brytyjskich generałów rozumiał, że splotu tego nie może naruszyć bez narażenia na szwank interesu ojczyzny. Brooke nie mógł więc powiedzieć nie. Nie mógł również zgodzić się na przedsięwzięcie, które uważał za szaleństwo. Wydawałoby się, że nie ma wyjścia. A jednak Brooke i Churchill, znając wcześniej zapędy Amerykanów, opracowali plan, który pozwalał uniknąć sporu, a w każdym razie odsunąć podjęcie ostatecznej decyzji o inwazji na kontynent europejski. Brooke chciał osiągnąć odroczenie inwazji na Francję, zgadzając się na lądowanie w tym kraju, ale według jego planów nie miały to być masy wojsk inwazyjnych, jak tego chcieli amerykańscy autorzy planu Sledgehammer, tylko stosunkowo niewielki oddział realizujący zadania rozpoznawcze. Takim rozstrzygnięciem zakończyła się konferencja w gmachu Ministerstwa Wojny. Generał Marshall był przekonany, że przełamał niechęć sojuszników do swych propozycji, a ugruntował się w tym przekonaniu podczas spotkania z premierem Churchillem 14 kwietnia. Wkrótce potem wrócił do Stanów Zjednoczonych, gdzie natychmiast poinformował prezydenta o pozytywnych wynikach londyńskich rokowań. W Londynie zaś brytyjscy planiści pod dowództwem generała Bernarda Law Montgomery'ego przystąpili do planowania rajdu kilku tysięcy żołnierzy na wybrzeże francuskie w rejonie portu Dieppe. Atak miały przeprowadzić dwie brygady z kanadyjskiej 2. Dywizji, wspomagane przez niewielki oddział komandosów brytyjskich i 28 nowych czołgów Churchill. Wsparcie z morza miało zapewnić 200 okrętów, wśród których największymi jednostkami były niszczyciele, a z powietrza 200 samolotów RAF-u. Co mogły zdziałać dwie brygady i 28 czołgów na francuskim wybrzeżu, gdzie Niemcy w ciągu 6 godzin byli w stanie wprowadzić do walki dywizję pancerną, to jest około 300 czołgów? Plan zakładał zniszczenie urządzeń w niewielkim porcie, schwytanie pewnej liczby Niemców, ewentualne zdobycie maszyny szyfrującej Enigma, zorientowanie się w terenie i w organizacji obrony wybrzeża, a po półtora lub dwóch dniach powrót do Anglii. Tymczasem w Waszyngtonie generał Marshall zakreślał główne kierunki zakrojonej na szeroką skalę operacji Bolero, polegającej na przerzuceniu do Wielkiej Brytanii żołnierzy i sprzętu niezbędnego do zwycięskiego podboju wybrzeży Francji. Prezydent Roosevelt natychmiast powiadomił Stalina, że alianci zachodni planują na wrzesień utworzenie 2. frontu. W czerwcu do Londynu przybył generał Dwight Eisenhower, który jako głównodowodzący Europejskiego Teatru Działania Armii Stanów Zjednoczonych miał doglądać przygotowań do wielkiej operacji inwazyjnej Sledgehammer. Brytyjczycy przyjęli go chłodno. Nie wywarł na nich dobrego wrażenia oficer, którego doświadczenie bojowe było równe zeru. Największą jednostką, którą dowodził, był pułk czołgów w który nie oddał ani jednego strzału w walce, a znajomość problemów europejskich generała Eisenhowera sprowadzała się do wiedzy nabytej w czasie zbierania materiałów do książki o amerykańskich pomnikach wojennych w Europie. Eisenhower nie przejmował się jednak pełnym wyższości dystansem brytyjskich oficerów. Uważał ich za dziwaków, przeczulonych na punkcie tajemnicy wojskowej i operacji specjalnych. To przekonanie nasiliło się, gdy poznał działalność London Controlling Section. Zapisał w pamiętniku: w pierwszych dniach wojny, zwłaszcza gdy Wielka Brytania stawiała samotny opór w 1940 i 1941 roku, Brytyjczycy niewiele mieli do przeciwstawienia Niemcom, z wyjątkiem podstępu. Takie postępowanie stało się jednak zwyczajem, którego nie mogli się pozbyć. Tymczasem generał Bernard Law Montgomery, wsławiony sprawnym przeprowadzeniem ewakuacji swojej dywizji spod Dunkierki w maju 1940 roku, przygotował założenia planu Rutter. Uznał, że powodzenie operacji zależy od utrzymania całego przedsięwzięcia w jak najgłębszej tajemnicy, co warunkowało całkowite zaskoczenie niemieckiego garnizonu na francuskim wybrzeżu. Na naradzie w sztabie generalnym brytyjscy sztabowcy słuchali jak urzeczeni słów Montgomery'ego. Zastanawiające, że żaden z doświadczonych żołnierzy nie zwrócił uwagi, iż morskie wsparcie desantu jest wprost symboliczne. Pociski najcięższych dział kalibru 120 mm, którymi dysponowały niszczyciele, mające osłaniać lądowanie wojsk desantowych, były zbyt małe, aby skruszyć niemiecką obronę. Najgroźniejsza broń lądujących oddziałów, czołgi Churchill, była stanowczo za ciężka, 38,5 ton, do walki na kamienistej plaży, stromo opadającej do morza. A ponadto wprowadzona niedawno do uzbrojenia miała wiele wad. Liczne zastrzeżenia można było mieć również do planu wsparcia oddziałów przez samoloty RAF-u. Plan Montgomery'ego został jednak zaaprobowany. Ruszyły przygotowania do rajdu na francuskie wybrzeże w rejonie Dieppe. W tym samym czasie agent Tate, pod okiem specjalisty z London Controlling Section, szyfrował depesze do centrali Abwehry. Z najlepszych źródeł uzyskałem informacje o tajnych przygotowaniach dużych sił alianckich do desantu na francuskie wybrzeże w rejonie Le Havre, Dieppe. Termin jeszcze nie jest znany. Polecenie wysłania takiej depeszy dał szef LCS, pułkownik Stanley. Dla niego był to tylko element wielkiej gry, która miała przekonać Niemców, że alianci szykują się do inwazji na wybrzeże francuskie. Dlaczego wskazał Dieppe? Czyżby nie znał planu Montgomery'ego? Bardzo możliwe, że wymóg zachowania tajemnicy wojskowej uniemożliwił poinformowanie szefa dywersyjnej organizacji o planach sztabu generalnego. Jednakże zadziwiająca to zbieżność. Dowództwo wojsk niemieckich we Francji nakazało wzmocnienie garnizonu we wskazanym mieście. Pod kamieniami plaży ułożono dodatkowo 14 tysięcy min przeciwpiechotnych i przeciwpancernych. Budynek kasyna, zasłaniający widok na część plaży, najbardziej narażoną na atak z morza, został zaminowany i miał być wysadzony, gdy tylko pojawiłyby się alianckie okręty, przez co poszerzyłoby się pole ostrzału niemieckich dział. Sojusznicy i wrogowie. Późnym majowym wieczorem premier Winston Churchill zszedł do schronu pod masywnym budynkiem obok Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jasno oświetlony wąski korytarz z metalowymi drzwiami do poszczególnych pomieszczeń schronu przywodził mu zawsze na myśl najtrudniejsze dni 1940 roku, gdy na Londyn sypały się niemieckie bomby. Naloty w 1942 roku były już rzadsze, ale Churchill lubił spędzać czas w podziemnym bunkrze. Cisza i nastrój tego pomieszczenia stwarzały atmosferę sprzyjającą skupieniu. Wszedł do swojego pokoju wyłożonego zielonkawym dywanem i skierował się w stronę dużego biurka, nad którym wisiała ogromna mapa Europy. Rozległo się pukanie do drzwi. Generał Brook, sir. Młody żołnierz czekał na pozwolenie wpuszczenia gościa. Tak, tak, niech wejdzie. Premier uniósł pokrywkę drewnianego pudełka, w którym przechowywał cygara. Wybrał jedno, obciął koniec w mosiężnej gilotynce i zapalił. Wkrótce pokój wypełniły kłęby dymu. Panie premierze, zameldował się generał. Niech pan siada. Churchill wskazał fotel przy biurku. Czy zna pan ostatnie doniesienia z Waszyngtonu? Czy myśli pan o opinii generała marszala? Tak. On uważa, że Rosjanie nie przetrzymają niemieckiej ofensywy. Churchill odwrócił się w stronę mapy i zaczął wyszukiwać wzrokiem rejony niemieckich uderzeń. Faktem jest, że daleko zaszli, dodał po chwili. Według naszych ocen Armia Czerwona straciła w maju i w czerwcu tego roku około 250 tysięcy żołnierzy, ale jednocześnie jej liczebność niemalże się podwoiła w stosunku do końca 1941 roku. Kiedy to Rosjanie mieli pod bronią około 2,5 miliona żołnierzy. Bardzo szybko rośnie u nich produkcja zbrojeniowa, ponieważ zakłady ewakuowane za Ural już podjęły normalną pracę, mówił generał. Oczywiście postępy wojsk niemieckich mogą być niepokojące, ale im dalej zapuszczają się w głąb Rosji, tym trudniejsza staje się ich sytuacja logistyczna. Oddziały partyzanckie działające na tyłach liczą obecnie około 250 tysięcy ludzi kierowanych przez Kreml. Niemieckie linie komunikacyjne wydłużają się, a jednocześnie dywizje są rozpraszane wzdłuż ogromnego frontu o długości około 2,5 tysiąca mil. Panie premierze, nie zgadzam się z opinią generała marszala, że Rosjanom grozi klęska, zakończył swój wywód Brook. Uważa pan więc, że inwazja naszych wojsk na kontynent, która zmusiłaby Niemców do przerzucenia z frontu wschodniego części wojsk, nie jest konieczna? Uważam, powiedział z naciskiem Brook, że przedwczesne otwarcie frontu zachodniego może zakończyć się jedynie straszliwą jatką, która zredukuje do minimum nasze szanse na ostateczne zwycięstwo. Roosevelt nalega. No, bez wątpienia pod wpływem marszala. W tonie, jakim Brook wymawiał nazwisko swego adwersarza, można było wyczuć wyraźną antypatię. Lub Hopkinsa. Jestem zdania, że możemy najwyżej przeprowadzić duży rajd na francuskie wybrzeże. W ten sposób odciągniemy z frontu wschodniego część sił Luftwaffe. Sądzę jednak, że rozwój sytuacji w Afryce Północnej skłoni Roosevelta do przyjęcia naszego projektu związanego z inwazją w tamtym rejonie. To był plan, który Churchill pieczołowicie hołubił. Inwazja wojsk angloamerykańskich na wybrzeże Afryki Północnej pozwoliłaby osiągnąć wiele celów za jednym zamachem. Przede wszystkim dawała szansę rozgromienia wojsk niemiecko-włoskich zagrażających Kairowi. Pozwalała Brytanii objąć w mocne władanie wybrzeże Morza Śródziemnego, przez które prowadziły najważniejsze szlaki komunikacyjne do brytyjskich kolonii na Bliskim i Dalekim Wschodzie. Dawała też bazę, z której mogłyby wyruszyć wojska do Europy. Najpierw do Włoch, a później na Bałkany, aby stamtąd z kolei rozpocząć zwycięski marsz do Berlina. Przeszkodę w realizacji tego przejrzystego planu stanowili Roosevelt i Stalin. Radziecki dyktator zdawał się odgadywać plany Churchilla, a nie miał zamiaru mu ich ułatwiać. Chciał, aby zachodni alianci jak najszybciej uderzyli na Francję. Co na tym zyskiwał? Przekreślał możliwość inwazji na Bałkany, grożącą wejściem wojsk alianckich na Węgry, do Czechosłowacji i Polski. Państwa te chciał widzieć jako radzieckie zdobycze wojenne. Bitwa na wybrzeżach Francji zmusiłaby Niemców do skierowania tam części sił z frontu wschodniego. Gdyby nawet Niemcy odnieśli zwycięstwo, i tak musieliby pozostawić wiele dywizji we Francji w obawie przed następnymi inwazjami. Przegrana i duże straty zachodnich aliantów nie martwiły Stalina. Wolał, żeby wojska angloamerykańskie nie były za silne. Uważał, że Związek Radziecki może wygrać wojnę sam, byle tylko alianci odciągnęli co nieco Niemców i tym samym dali Armii Czerwonej czas na mobilizację rezerw i uzupełnienie zaopatrzenia. Stalin musiał wzmóc presję na Roosevelta, aby skłonił on Churchilla do jak najszybszej inwazji we Francji. Z taką misją wyruszył z Moskwy Wiaczesław Mołotow, ludowy komisarz spraw zagranicznych. Pierwszym etapem jego podróży był Londyn, gdzie osobisty samolot Mołotowa P-8 wylądował po południu 20 maja 1942 roku. Churchill nie starał się nawet ukryć niechęci wobec planu szybkiego utworzenia drugiego frontu w Europie. Czynimy przygotowania do lądowania na kontynencie w sierpniu lub we wrześniu 1942 roku. Słowa Churchilla nie miały żadnego znaczenia. Szybko przeszedł do sedna sprawy. Głównym czynnikiem ograniczającym wielkość operacji inwazyjnej jest brak specjalnych okrętów desantowych. Zrozumiałe jest, że nie byłoby korzystne dla Rosjan ani aliantów podejmowanie akcji inwazyjnej za wszelką cenę. Akcji, która zakończyłaby się katastrofą, dając nieprzyjacielowi okazję do chwały z powodu naszej klęski. Jest niemożliwe określenie, kiedy sytuacja dojrzeje do przeprowadzenia takiej operacji. Nie możemy więc składać żadnych obietnic, ale jeżeli to będzie możliwe i uzasadnione, nie zawahamy się przed wprowadzeniem planu w życie. Mołotow liczył na to, że prezydent Roosevelt podejmie inną decyzję i zmusi krnąbrnego sojusznika z Londynu do przyspieszenia ataku. Z Londynu udał się do Waszyngtonu. W czasie rozmowy w Białym Domu stwierdził: jeżeli przesunie pan termin inwazji na Europę, będzie musiał pan ewentualnie przejąć cały ciężar wojny. A jeśli Hitler stanie się niekwestionowanym władcą kontynentu, przyszły rok będzie bez wątpienia znacznie gorszy niż obecny do przeprowadzenia inwazji. Mołotow wiedział doskonale, które argumenty wysuwać. Wywiad radziecki informował go bowiem, że Roosevelt obawia się załamania Związku Radzieckiego. Upoważniam pana do poinformowania Stalina, że oczekujemy utworzenia drugiego frontu jeszcze w tym roku, powiedział prezydent. Czarny dzień Churchilla. Churchill wiedział, że nie może pozostawić Roosevelta pod wrażeniem rozmowy z Mołotowem. Wysłał natychmiast do Waszyngtonu lorda Louisa Mountbattena, aby wyjaśnił on brytyjskie stanowisko. Raport, który przekazał brytyjski wysłannik, wskazywał, że prezydent ulega wpływowi marszala i ministra wojny Henry'ego Stimsona, przekonanych o konieczności inwazji. By jak najszybciej przeciwstawić się tej koncepcji, Churchill i generał Brooke wyruszyli 17 czerwca do Stanów Zjednoczonych. Brytyjski premier wychodził z założenia, że odrzucając możliwość inwazji na Europę, musi przedstawić prezydentowi alternatywę.